Witam serdecznie. Bardzo miło. Witam gości.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To będzie prosić. Joanna Orlik, to może ja zacznę. Dzień dobry, witam.
Joanna Orlik, ja jestem pierwszą naczelną autoportretu, a teraz dyrektorką instytucji, przy której autoportret jest wydawany, czyli Małopolskiego Instytutu Kultury.
No to ja to zrobię. Dorota Leśniak-Rychlak.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Redaktor naczelny tego pisma. I Dorota Jędruk, historyk sztuki i nauczycielka. Mam przed sobą fantastyczne pismo. Zupełnie się zachwyciłem już wcześniej tym pismem. Ono jest zatytułowane Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni. Jakoś długo się nie mogliśmy spotkać, ale się w końcu spotkaliśmy. No to bardzo mi miło. To pismo poświęcone jest dobrej przestrzeni. I tutaj jest coś, co myślę, że wszystkich nas dotyka i dotyczy. Opowieść o przestrzeni niczyjej. Tak jak dzisiaj to studio akurat wyjątkowo. Było niczyje przez pewien czas. Tu zawsze jest taki problem, żeby wejść i wyjść, bo są reklamy, tak zwane zajawki, różne takie historie. Dzisiaj ono było niczyje przez pewien czas. Mogliśmy sobie tutaj usiąść i pogadać. Pismo o dobrej przestrzeni i o przestrzeni niczyjej. To jest akurat temat tego numeru. Czy przestrzeń niczyja może być dobrą przestrzenią?
Czy ja myślę, że przestrzeń niczyja przede wszystkim jest bardzo, bardzo różną przestrzenią i na tym nam zależało, żeby to pokazać w tym numerze. Więc ona może być dobra, bo ona na przykład bardzo ładnie, jeżeli to jest przestrzeń niczyja, prawdziwa, czyli taka, która nie należy do nikogo, to w bardzo ładny sposób przyjmuje różne aktywności. Przyjmuje przechodniów, przyjmuje, nie wiem, bezdomnych, skwatersów. Natomiast
albo
jest
oni
również...
Albo oni ją
zajmują, tak? I sobie przyswajają, ale jest również przestrzeń nie miejsc i to jest trochę innego rodzaju już przestrzeń, którą się zajmowaliśmy. Ona też jest niczyja, bo my przez nią przepływamy.
Dobrze.
Nie mamy zostać.
Tu poproszę o przykłady. Co to takiego jest przestrzeń niczyja? Co to takiego jest?
Galeria handlowa.
Na przykład.
Nie miejsce, tak.
Nie miejsce, czyli taka przestrzeń, przez którą, tak jak powiedziała,
lotnisko.
Tam musimy przejść i nie zostawać w nim, nie osadzać.
Pozbawione właściwości.
Tak, na przykład.
Tak. Hotele również.
Ogródki działkowe?
Nie.
Nie. Bo to jest czyjeś.
Każdy
należy
do bardzo, to jest nawet bardzo czyjeś.
Co jeszcze?
To jest taki fragment.
Ogródki działkowe zimą to będzie przestrzeń niczyja. No, chyba. Tak, autostrada to też jest przestrzeń niczyja. W tekście, który publikujemy, Marka Orze, który właśnie zdefiniował te nie miejsca, pisze on o tym, że to często jest kwestia tego, jak nam nazwy, to znaczy, że to nawet nie jest przestrzeń, która się z nami komunikuje za pomocą doznań i wrażeń, tylko za pomocą słów, bo jeżeli jedziemy autostradą, to dowiadujemy się, jakie miasteczka mijamy. Tak naprawdę nigdzie nie wjeżdżamy, natomiast dowiadujemy się, jakie są zabytki po drodze, czy na lotnisku również. Dowiadujemy się, że mamy 15 minut do odlotu, a z bankomatu się dowiadujemy, że mamy na przykład jeszcze trochę pieniędzy na koncie.
Mhm.
Także że jest to często przestrzeń, która jest obwarowana bardzo wieloma właśnie regułami. Musimy okazać swoją tożsamość, żeby zyskać w niej anonimowość.
Mhm.
Jest w końcu taka przestrzeń, która jest odrzucana przez swoich mieszkańców. To też jest jakiś rodzaj przestrzeni niczyjej. Czyli taka przestrzeń, która jest czyjaś, ale właściciele tej przestrzeni nie chcą się z nią utożsamić.
Właśnie, to jest fascynująca opowieść o podparyskich takich przedmieściach i osiedlach. Jak zobaczyłem te zdjęcia, spróbujemy opowiedzieć, co na nich jest, prawda? Bo nie sądzę, żeby tam ktokolwiek był, być może z filmu Mathieu Kasowica.
Dorota Jędruch tam była.
Ja tam byłam i rzeczywiście jest tak, ponieważ to są miejsca, do których dość trudno jest dotrzeć. I to jest też problem mieszkańców tych miejsc. One są na górę oddalone od przystanków kolejki podmiejskiej. Należy do nich dojechać kilkoma autobusami. One stoją pośrodku wielkiego niczego. To zawsze było wielkie marzenie architektów, żeby zbudować miasto na nowo, zupełnie gdzieś na surowym korzeniu. I to miasto zbudowane zupełnie na nowo, to jest tak naprawdę najbardziej powszechna praktyka architektoniczna w tej chwili. Czyli każdy właściwie student architektury czasami projektuje miasto idealne, prawda? Miasto od nowa. Tylko że te miasta, nawet jeżeli mają jeżeli mamy takie wrażenie, że one są ciekawe, a te miasta, o których piszę w artykule, być może są ciekawe, dlatego że to są przestrzenie takie bardzo zróżnicowane, bogato i ciekawie dekorowane. Na przykład w tym osiedlu, o którym jest artykuł zamieszczony w autoportrecie.
To się nazywa Noe.
To jest La Noe. One też, nazewnictwo jest bardzo, bardzo znaczące.
Znaczy La. Dlaczego La Noe? Noe to jest ten taki z Biblii, tak? To jest to? Czy nie? Czy La Noe?
Tak,
czy
ale chodzi o to, że
no
to
właśnie,
ten,
chodzi o ten rodzaj.
Ten To jest
aha, to jest La, tak. Czyli to jest kobieta.
Tak.
Aha, tak pokombinował architekt?
On właściwie w każdym swoim osiedlu nadawał im takie nazwy, które były takimi nazwami poetyckimi, tworzącymi jakieś skojarzenia, które nie do końca miały wyrażać cokolwiek, ale miały inspirować do myślenia o tym, co to mogłoby znaczyć i dlaczego właściwie to miało być ciekawe i intrygujące.
Czyli to pytanie było zasadne moje, niewątpliwe,
tak,
że La,
tak.
A nie La, tak?
To są osiedla, w których mamy właśnie mozaiki.
I fascynujące, to jest bardzo piękne miejsce. Tam są takie place, tam jest jakiś hipopotam wywłaniający się z betonu, taka figura, albo na przykład wąż, który tak jakby znika w piasku pustyni, potem się znowu wyłania. Żyrafa czy okapi, czy coś takiego.
Twarze Rembo Valeriego Baudelaire'a, które na nas patrzą tak ze ścian szczytowych bloków.
Ogromny odlew nogi, stopy syna.
Tak, a równocześnie to jest to, co Dorota powiedziała na początku, że to miejsce jest, to osiedle jest zbudowane w wielkim niczym, ale ono, mimo że to jakby nie jest niemożliwe, nie zawiera tych miejsc, które sprawiają, że chce się tam być, chce się tam chodzić, mimo tych wszystkich elementów, no takich bardzo pięknych, które my postrzegamy jako bardzo piękne, to ona jest nie do oswojenia. Chociaż to nie jest wpisane w zbudowanie
miasto,
czegoś od początku.
To jest miasto, o którym architekt marzył, żeby ono miało ratusz, żeby ono miało kawiarnię, ogródki, żeby ono miało być może kościół. Trudno powiedzieć, jak to wyglądało w tym układzie. I tego nigdy nie zrealizowano, dlatego że najoszczędniej było tam po prostu postawić sypialnię dla ludzi, którzy dojeżdżają do pracy do centrum Paryża, albo po prostu nie mają pracy.
No tak, ale jednak zrobiono te wszystkie rzeźby ładne, prawda?
We Francji jest taka zasada, że każda budowla, która jest wznoszona, 1% jej budżetu powinien być przeznaczony na jej dekoracje.
A, to w Polsce taki projekt się pojawił. No
czyli chodziło o to, żeby nie budować bloków, które byłyby pozbawione jakiejkolwiek tożsamości, żeby uniknąć takiej monotonii. Tylko tutaj ogromne pytanie, które powstaje. To są osiedla, w których zaczynają się wszystkie zamieszki. Mhm. To jest nawet dziwne. Ja nie wiedziałam o tym, interesując się tymi projektami. One mnie zaprojektowały, bo były ciekawe i ładne. Natomiast z czasem dowiadywałam się, że wszystkie osiedla, które mnie interesują, są terenem jakichś walk takich społecznych.
Mimo tych hipopotamów.
Mimo tych hipopotamów. Ja zajmuję się również innym architektem, Ricardo Bofilem, który jest autorem takiego osiedla, które przypomina antyczny teatr. I to jest osiedle, które było scenografią do takiej utopii, komedii takiej utopijnej o systemie totalitarnym, która nazywa się Brazil.
Aha, tak.
Że mam jakieś takie wyjątkowe szczęście, że jak tylko coś mnie zainteresuje od strony artystycznej, to dowiedzieć się, że tam są jakieś zamieszki. że to jest jakaś przestrzeń, która powoduje jakąś frustrację.
No ale może to jest znaczące. Ale to
i to jest
znaleźć.
rzeczywiście nieprzypadkowe.
Dlaczego to powoduje frustrację?
Dlatego, że jest tutaj, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze chwileczkę przed nagraniem, jest tutaj jakaś dysproporcja.
To nie jest nagranie, wszystko na żywo, co pani ludziom tak
opowiada? Nagraniem tego na żywo. Rozmawiałyśmy o tym, że mamy tutaj w poczucie jakiejś nieprzystawalności, czyli ta cała dekoracja, te cytaty z Michała Anioła, bo są tam cytaty z Michała Anioła, wielcy poeci symboliczni. To wszystko tym ludziom nic nie mówi i to wszystko wydaje się taką właściwie scenografią, która jakby do końca nie odpowiada jakiemuś konkretnemu scenariuszowi.
Ale nawet jest opresyjne.
Jest
tak intensywne, że właśnie gdyby to były zwykłe bloki, to teoretycznie myślę, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, żeby tam się coś mogło wydarzyć właśnie w kontekście oswojenia. Natomiast jak już mamy gigantycznego hipopotama na placu...
To jest absurdalne.
Trochę jakby ci ludzie czuli, że w jakiś sposób są być może wyśmiewani.
Ale to jest kwestia skali, dlatego że gdyby ten hipopotam był w naturalnych rozmiarach, to on był natychmiast oswojony.
Emilia...
Bo to jest kwestia tych takich rzeźb, które teraz się pojawiają na ulicach miast, które są przez jednych...
Ławeczka Tuwima na przykład. Tak. Okropnie to jest brzydkie najczęściej, czy często.
A jednocześnie ludzie podchodzą, siadają,
zapraszające.
Wkładają kwiatki, tak.
Aha. Emila Jo pisał bardzo dużo o swojej architekturze i on pisał o tym, skąd wzięły się te koncepcje. Mówił, że na przykład jego takim marzeniem byłoby stworzyć takie włoskie miasto, gdzie przechodząc pomiędzy budynkami trafiamy nagle na maleńki placyk z czymś takim dziwnym, na przykład kawałkiem antycznej rzeźby, kawałkiem na przykład ręki jakiegoś posągu antycznego, że to jest taka przestrzeń, która budzi w nas pytania, ale nie jest w żaden sposób konkretna. Ale kiedy zbudował te swoje osiedla, to już w momencie budowy stawiano im takie zarzuty. To wszystko jest bardzo fajne dla dziennikarza, który przyjedzie tutaj z Paryża. To wszystko jest bardzo fajne dla jakiegoś intelektualisty, który lubi przebywać w takiej bardzo erudycyjnej przestrzeni.
Dla doktorantki z Polski.
Dla doktorantki z Polski. Jest to bardzo ciekawe. Ja byłam rzeczywiście tam wielkim wydarzeniem, bo każdy człowiek, który przyjeżdża z aparatem fotograficznym bądź z kamerą, jest wydarzeniem w takich miejscach, gdzie właściwie nic się nie dzieje.
A to niesamowicie, jak na osiedlu pierwotnym.
Proszono mnie o autografy, proszono mnie o to, żebym robiła zdjęcie, pytano mnie, w jakim programie telewizyjnym to będzie. Więc to
a co jest radiowe? Tak, że... Powiedziała pani w jakim?
Wtedy jeszcze.
Słuchają?
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, ale rzeczywiście jest takie poczucie, jak tylko dzieje się coś takiego, co nie jest taką zwykłą monotonią, to jednak są miejsca, w których jest bardzo duży odsetek bezrobocia, w którym naprawdę mieszkają ludzie biedni, którzy właśnie nie mają tej całej miejskości, prawda? Czyli nie ma takiego miejsca, gdzie można wyjść, gdzie można porozmawiać.
I mają zły adres bardzo te miejsca.
I mają zły adres.
Może o adresie porozmawiamy. To jest chyba najważniejszy problem tego miejsca, że to jest zły adres. Bo tam mieszkają ludzie, którzy... ponieważ mieszkają dlatego, że to jest zły adres, ale też ponieważ to jest zły adres, to nigdy nie będą mieli lepszego adresu.
No tak, i koło się zamyka.
Aha.
Tak, rzeczywiście... Jest tak we Francji, w Paryżu szczególnie, które jest takim dość miastem przeznaczonym dla ludzi bogatych, bądź turystów.
To jest słynna opozycja w Doroty tekście, właśnie te cytaty z takiego standardowego przewodnika, prawda? Paryżanie zawsze mówią dzień dobry albo chodzą w beretach i właśnie ta opozycja wobec...
Jak się ma Paryżanie w berecie?
Paryżanie do mieszkańca przedmieść, prawda?
Taką wizję, który był biednym emigrantem ze Szwajcarii, kiedy zaczął mieszkać w Paryżu, zarabiał przez długie lata, mając taką maleńką cegielnię. Właściwie to przynosiło mu główny dochód, nie jego projekty, bo przecież projektów bardzo długo nie chciano realizować. Powiedział, że Paryż to jest takie miasto, po którego ulicach przechodząc słyszymy dźwięk zamykanych drzwi i hałas zastawy stołowej z herbowymi sztućcami, ludzi, którzy kryją się w swoich po prostu eleganckich mieszkaniach.
Dlatego chciał rozwalić ten Paryż i zbudować nowy.
Tak,
być może.
Gdzie byłby piękne wieżowce bez hipopotamów.
Dużo światła.
Proszę Państwa, pismo jest fascynujące. Nosi tytuł Autoportret. Rzadko się tak zdarza, że my prezentujemy jakieś pismo i że robimy reklamę pismu. To trochę tak dzisiaj jest. Ale to jest naprawdę rzadkość i myślę, że warto po nie sięgnąć, bo to jest pismo, które mówi o przestrzeni, o czymś, co dotyka każdego z nas. I każde z wydania Autoportretu to jest pismo o przestrzeni w jakimś innym kontekście, na przykład przestrzeń władzy, albo tak jak w dzisiejszym przypadku przestrzeń niczyja. Każdego z nas dotyczy przestrzeń niczyja. Co to znaczy żyć w przestrzeni niczyjej? To chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Zapraszam. I przypominam, jest z nami tak. Pani Dorota Leśniak-Rychlak, redaktor naczelna pisma, eks-redaktor, czyli pierwsza redaktor, założycielka, autorka. Czyli Le Corbusier tego pisma, prawda? Bo to na Białej Ziemi powstało.
Autorka pomysłu, żeby popatrzeć na przestrzeń jako na kulturę.
I Dorota Jędruch jeszcze jest z nami, która opowiada bardzo ciekawie o tym miejscu dziwnym pod Paryżem, czy w Paryżu nawet. Są jeszcze inne dziwne miejsca na świecie. To może najpierw na świecie, a potem w Polsce. Dobrze? Na przykład dziwne miejsca na świecie to są dwie takie miejscowości opisane tutaj jeszcze w innym tekście, w NRD, w dawnym NRD, dawnej NRD. Jedno z tych miejsc to jest takie miejsce, które się nazywa Kursdorf, czyli wieś kuracyjna, lecznica.
Tak.
Też jest dziwne, prawda, nazwa. Ale proszę opowiadać, dobrze, teraz redaktor naczelny. Naczelna.
To jest opowieść o dwóch miastach i o tym, jak przestrzeń zabija miejsce. I tutaj akurat ta przestrzeń niczyja ma charakter bardzo, no bardzo dosłowny i taki najbardziej popularny. To znaczy, to jest ta przestrzeń, która zostaje zdegradowana przez rozwój, na przykład lotniska, jak to się stało w przypadku Kursdorfu. Gdzie po prostu otoczono tę miejscowość parkingami. Samoloty przelatujące uniemożliwiają praktycznie tam lądującą, uniemożliwiają mieszkańcom pozostawanie tam. I Katrin Franke w swoim tekście pisze też o tym, że mieszkańcy, ci nieliczni, którzy jeszcze zostali, proszą tych, którzy wyjeżdżają, żeby zostawiali firanki w oknach, żeby ich nie straszyły takie puste oczodoły. I pisze też o tym, że za jakiś czas prawdopodobnie tam już nikogo nie zostanie. Nikt nie zostanie i tylko zdziwienie będzie budził taki ogromny ekran dźwiękochłonny, który tam powstał, ale który właściwie przed niczym już niczego nie będzie oddzielał. To jest pierwszy przykład.
Jeszcze tak ciekawe, to dopowiem, bo zafascynowało mnie to, że w jaki sposób... Że tam nie było żadnego szabru i rozgrabiania, prawda? Co natychmiast, tylko że jak ktoś się wynosił z tego miejsca, by już nie mógł tego hałasu wytrzymać, to mówi, dobrze, to ja tu zostawiam firanki, tam coś ten, dachówki są na moim domu i można było się na listę zapisać. No, ja tak. Potrzebuję czerwonych dachówek, no to na przykład od Millera bierzemy, prawda? I to wszystko było bardzo precyzyjnie rozpracowane. Niebywałe. Tak. Aha, przepraszam, tak. I teraz dalej.
Myślę, że no to akurat jest prawdopodobnie bardzo niemieckie, prawda? Że zostało to dobrze zorganizowane i że faktycznie nie pozostała ruina. Myślę, że też z jakiejś tam troski, albo przynajmniej z pozorów troski o pozostałych mieszkańców. Podobnie było w przypadku drugiej miejscowości, która z kolei jest podjadana przez kopalnię węgla brunatnego i która też przestaje istnieć. Więc tutaj były takie spektakularne akcje, w zasadzie propagandowe, spółki węglowej, która przewoziła na tirze ogromny kościół, prawda? Z tym, że tutaj Katrin Franke zadaje pytanie, jaki sens ma kościół bez już jakiejkolwiek wspólnoty, która mogłaby do niego uczęszczać? I czy te akcje tak naprawdę czemukolwiek służą? To znaczy, czy to jest już tylko zasłona dymna, którą oferują właśnie przedstawiciele wielkich komercyjnych przedsięwzięć. I tutaj konkluzje są bardzo smutne. To znaczy, to jest tak, że rozwój prawdopodobnie jest nie do zatrzymania. Natomiast jest też tak, że zginą z nim całe światy. I te światy są...
Chociaż ja bym się chętnie wtrąciła, bo ty mówisz, że to jest bardzo smutne. A to jest smutne z pewnej perspektywy. Dlatego, że z drugiej strony, kiedy sobie pomyślimy, tu akurat jest taki bardzo konkretny przykład, jest taki kapitalista, który coś niszczy, prawda, dla zysku. Ale przecież podobne sytuacje się dzieją wówczas, kiedy budujemy autostrady, albo kiedy próbujemy coś stworzyć nowego i pojawiają się tak samo ludzkie dramaty w tym kontekście, a jednak jest jakaś po drugiej stronie przyczyna, dla której tak się dzieje. I wtedy co z tą przestrzenią własną, która nagle ma być oddana dla jakiegoś wspólnego dobra? No to są bardzo poważne dylematy, ale to nie jest zupełnie jednoznaczne.
Mhm. To znaczy tak, bo coś musi zginąć, żeby zaczęło istnieć coś, na pewno.
Tylko ale, czy warto, żeby to ginęło?
Albo kiedy warto, żeby ginęło?
Kiedy warto, żeby ginęło? Mhm. Tak, to jest bardzo, tak, to jest to pytanie.
W Polsce mamy bardzo wiele przykładów takich miejsc. Bytom na przykład. Miasto, które właściwie zarasta takimi okna zarastające głami i ono się właściwie wyludnia. To jest podobny problem, prawda? Kopalnia, która spowodowała, że miasto grozi katastrofą i takie miejsce, które cały czas pustoszeje. Inny przykład nam bliski to Hotel Forum w samym centrum Krakowa, który stoi pusty od lat, który jest takim pustym ogromnym takim akcentem architektonicznym,
billboardem, ale
takim silnym gestem architektonicznym w centrum miasta, który od lat stoi jako przestrzeń, która do niczego nie służy, poza oczywiście przestrzenią reklamową.
I po tych fascynujących historiach, ja mam taką propozycję, żebyśmy rozmawiali o tym, czemu służy przestrzeń niczyja, bo ja myślę, że służy. Ja chciałbym o tym opowiedzieć trochę z mojego doświadczenia. Myślę, że panie też mogą od siebie powiedzieć coś ciekawego. I spróbujemy, bo to nie jest tak, że przestrzeń niczyja to jest zła przestrzeń, to jest ponic i która jest negatywnie oceniana. I myślę, że to niekoniecznie. Panie Wojciechu, witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Ja jestem, jak już tutaj zdążyłem się przedstawić poza anteną, jestem geografem. Zajmuję się takim zjawiskiem jak kurczące się miasta. I chciałem zwrócić uwagę na taki problem, chyba trochę właśnie, który łatwo zgubić w tym szeroko pojętych badaniach o mieście, mianowicie małe miasta. Ponieważ już tutaj na antenie zaczęło się w zasadzie od Paryża, tutaj hotel w Krakowie. Ja natomiast badam miasta takie do 10 tysięcy mieszkańców. I tam te zjawiska występują w takim nasileniu, ponieważ one często nie dotykają samych dzielnic, tylko one dotykają całych miast. Te miasta giną i potrafią stracić już tutaj, żeby nie mówić w próżnię, tylko tracą niekiedy nawet do 20% mieszkańców w ciągu na przykład dekady. I rozmowa z takimi ludźmi w takich miastach, to jest właśnie fascynująca z jednej strony, a z drugiej strony bardzo dziwna sprawa, ponieważ oni z jednej strony, tam mieszka sporo starszych osób, które by chciały mieszkać w małych miastach, które są poniekąd odżegnywane od czci i wiary często, szczególnie przez ludzi z wielkich miast, a z drugiej strony tkwią w takiej pułapce i wydaje mi się, że mimo wszystko temu problemowi się niewiele poświęca uwagi.
Mhm. No dobrze, to była konstatacja, że się nie poświęca uwagi. A teraz pańska teza i pańska obserwacja i pańskie przesłanie.
Moje przesłanie.
Może pańskie doświadczenie przestrzeni niczyjej. Dobre albo złe.
No właśnie. Czy może być dobre?
Ja ja powiem tak, byłbym ostrożniejszy w doszukiwaniu się tych przestrzeni niczyich, szczególnie, bo można wpaść w takie pułapki, jakoby z automatu się nazywa te nowe galerie handlowe przestrzeniami nieczyimi. Nie jestem taki przekonany, czy tak łatwo można tego typu miejsca poklasyfikować.
Aha. Mhm.
Odwołując się dodatkowo do myśli takich myślicieli, jednego z geografów, który miał duży wpływ akurat ogólnie na przestrzeń, czyli Yi Fu Tuan, Amerykanin chińskiego pochodzenia, odwołując się do jego myśli, że to nie jest takie proste. On właśnie pisze o przestrzeniach, że często one mogą być brzydkie, ale jeżeli one są nasze, i jeżeli je zaakceptujemy, to wtedy one pozostają tymi naszymi i bardzo źle znosimy krytykę. Ja osobiście nie przepadam za galeriami handlowymi. Sam mieszkam w wielkim mieście w Poznaniu i mam takie dwie niemal pod oknem, ale będąc tam od czasu do czasu obserwuję, że tam ludzie przesiadują. Oni w jakiś sposób akceptują tą przestrzeń.
To jest bardzo ciekawe.
Tymczasem w dyskursie takim akademickim niemal się za dogmat uznaje, że to jest nieprzestrzeń.
Aha.
I chyba za dużo takich na skróty ocen ciągle występuje.
Wielkie dzięki, panie Wojciechu. Bardzo pozdrawiamy. Bardzo ciekawa obserwacja.
Tak, to ja chciałam pana zachęcić do lektury właśnie tekstu Marty Smagacz, który jest właśnie o tym. To znaczy ona zaczyna od opisu niemiejsc i galerii handlowej. Ona konkretnie badała też krakowską, też wielkie miasto, ale galerię Kazimierz. I tutaj się pojawia właśnie kwestia tego, że w badaniach socjologicznych w momencie, kiedy studenci UJ-u socjologii poszli w teren, to okazało się, że ona jest rzeczywiście oswajana, że to nie miejsce nie jest przestrzenią niczyją, bo pojawiają się jakieś grupy, które sobie upodobały sofy i tam grają, wymieniają się jakimiś doświadczeniami z gier typu role-playing na przykład, albo z jakimiś kartami. I są ludzie młodzi, dla których te miejsca zastępują ulicę.
I to jest ich miejsce.
I to jest wtedy już ich miejsce, to znaczy tam są już takie obrazki jak dziewczynki grające w gumę, prawda? I rodzice są zadowoleni. I tutaj w tym tekście też się pojawiają takie wątki, że rodzice są zadowoleni, bo dzieci przebywają w estetycznej przestrzeni. Wydaje się bezpiecznej, ciepłej, zadaszonej, prawda? Ale z drugiej strony też, i tutaj też Marta Smagacz sygnalizuje te wątki, że to też są miejsca, w których się rodzi tam jakaś działalność kryminalna czy przestępcza, prawda?
Bo na ulicy też się i rodzi.
Tak.
To są miejsca, w których ta przepływowość jest w jakiś sposób zamierzona przez architektów. Czyli tam właściwie
architektura niesie zagrożenia,
ale ona też jest architektonicznie stworzona tak, żeby była przestrzenią, której się nie osadzamy.
Mhm. Dlatego te sofy są taką wyspą, prawda?
Że się nie osadzamy, tak? Żeby tam za długo nie siedzieć, tak?
Ja mam wątpliwość, dlatego że czym innym jest jednak peron metra paryskiego, gdzie rzeczywiście powinniśmy tam poczekać na pociąg i natychmiast odjechać i przypadkiem nie nocować albo się nie osadzać na piknik, jak mówiłaś. Mhm. Ale czym innym jednak są sofy lub kawiarnie lub fontanny.
Tylko że w galeriach
trzeba zapłacić.
Ale już przy fontannie nie. Natomiast... I ona jest zapraszająca.
Tak,
ja wielokrotnie widziałam ludzi, którzy siedzą wokół i po prostu
poczekają na członków rodziny, którzy robią zakupy gdzieś tam. Ja myślę, że zazwyczaj.
Moje pierwsze doświadczenie z dużymi centrami handlowymi pochodzi z czasów, kiedy byłam jeszcze chyba w wczesnych klasach liceum. Pojechałam do Francji na taką wymianę i mój kolega, nie wiem dlaczego zupełnie, to jest śmieszna historia, kupił sobie kołdrę w sklepie. Ja byłam pierwszy raz w takiej ogromnej galerii handlowej. Położył tą kołdrę na ławce i ja się na niej położyłam. I wtedy znajomi, ci, którzy przyjmowali nas, znajomi Francuzi, powiedzieli, żebym natychmiast wstawała, bo jak ja się tylko położę na tej kołdrze, to natychmiast zostanę wyproszona.
No i właśnie,
jako bezdomna,
jako osoba, która chciałaby się tam położyć, spać. Że to jest trochę musimy, że musi być przepływ, prawda? Mhm. Musi być ruch. Nie można się tam instalować.
Tak, ja myślę, że być może te sofy to jest tak naprawdę wypadek przy pracy, bo być może te sofy powinny być wyłącznie w kawiarni i restauracji, w zamierzeniu. Być może tak. Ale myślę, że
to są po prostu różne kategorie. To znaczy, czym innym jest zainstalować się na noc i zaanektować tę przestrzeń i po prostu innym, którzy tam chcieliby pobyć w miłej atmosferze, zakłócać tę miłą atmosferę, bo się na przykład nieładnie pachnie. A czym innym jest pobyć i posłuchać sobie szumu, kulturalnie posłuchać szumu fontanny, a potem kulturalnie pójść coś kupić i kulturalnie wypić kawę.
Ale ja myślę, że właśnie kluczem jest jednak to, że nawet jeżeli gdzieś tam na obrzeżach się pojawiają inne aktywności, to tutaj mamy ściśle przypisaną rolę. I ta rola w takich przestrzeniach nie miejsce jest rola konsumenta, rola podróżnego. Tak. I to, co nas właśnie zafascynowało w przestrzeniach niczyich, takich niczyich, zdegradowanych nawet, ale to takich, że my sobie tam tę rolę możemy wybrać. Że to nie jest tak, że nas miejsce określi. To
czyli galeria, galeria handlowa to nie jest jednak taka...
Nie, to jest nie miejsce, pani, ale to nie jest przestrzeń niczyja. Tak?
To nie jest to.
Nie, ale, ale
to
właśnie...
To przede wszystkim przestrzeń prywatna, prawda? To jest przestrzeń, której tak, jesteśmy jest... na pewnych warunkach.
Mhm. I my musimy je akceptować, okazując, tak. prawda, czyli kartę.
Nawet jeżeli one są dość szerokie.
To, że powstają tak. galerie handlowe coraz więcej jest ich w Polsce, to jest dobrze czy źle, według pani?
To jest nieuniknione.
Czy to się panią podoba?
To jest jak pogoda. One są destrukcyjnym czynnikiem w centrach miast.
Destrukcyjnym?
Destrukcyjnym. Mhm. Dla urbanistyki miasta, dla jego tradycyjnej tkanki. One są po prostu postawieniem takiego właśnie nie miejsca, czyli miejsca pozbawionego jakiejś miejskiej tożsamości, nawet jeżeli ma pozory.
Nawet czasami, jeżeli udaje, bo jeżeli one bardzo udaje. Często udają.
Bo myślę, że one udają właśnie. Mhm. Ja chciałam powiedzieć ze swojego doświadczenia to właśnie chyba też jest przestrzeń niczyja. Jestem wychowany w lesie. Znaczy, okna mojego bloku wychodziły na drogę i potem był las. Właściwie tam się zaczynała Puszcza Augustowska. Miałem takie szczęście. I to była wielka, wspaniała przestrzeń niczyja. Myśmy tam robili, no nie wiem, no, na przykład budowaliśmy wigwamy. I to był nasz mały kawałek tej wielkiej przestrzeni. Ale tam rzeczywiście można by było robić różne rzeczy. Tam nie trzeba było być konsumentem, do czego wszyscy tęskniliśmy bardzo w PRL-u. No ale akurat były takie możliwości, prawda? I to była wspaniała przestrzeń niczyja, która otwierała przestrzeń wolności. Więc ja myślę, że mówienie o przestrzeni niczyjej też może być mówieniem, no nawet zachwytem, z entuzjazmem. I teraz myślę sobie dalej, że ta przestrzeń niczyja albo się kurczy, bo ona jest prywatyzowana, jest ten porządek przestrzenny coraz większy, albo nieporządek przestrzenny coraz większy, ale każda działka ma swoją hipotekę, prawda? No to jest jedno. Albo z drugiej strony pojawiają się takie atrapy przestrzeni, jakiejś takiej prawdziwej przestrzeni w postaci tych na przykład galerii handlowych. Taka jest moja teza.
Jest taka galeria handlowa na obrzeżach Krakowa, która w tej dekoracji są cztery żywioły. Czyli jakaś taka kosmologiczna, zupełnie niezwykła, jakaś filozoficzna koncepcja, tak naprawdę w takim budynku, który jest tak zwanym budynkiem kontenerowym, prawda? Czyli ustawiony w dwa dni jakaś taka wiata przerysowana. I tam to jest nawet kwestia, to jest kwestia pewnej pretensji. Mówiliśmy też o tym w przypadku tych osiedli podparyskich, prawda? Pewnej nieprzystawalności formy do treści. Mhm. I tutaj to też drażni troszeczkę. W takim...
Tylko, że to się już bardziej zgadza, prawda, w przypadku galerii handlowej, która się znajduje w centrum, prawda? Jeżeli ono to prawdziwe miasto jakoś bardziej lub mniej udaje.
Budzi się we mnie opór, mam ochotę protestować, nie wiem skąd się wziął we mnie taki nastrój adwokata diabła i będę bronić galerii handlowych, to brzmi to absurdalnie. Ale myślę sobie, że no, patrząc sobie w oczy, głęboko w lustro, ja korzystam z galerii przy dworcu w Krakowie. Dlatego, że jeżeli mam siedzieć na dworcu, gdzie wieje, jest zimno i gdzie jest nieprzyjemnie, gdzie nikt o to nie zadbał, żeby mi było wygodnie jakkolwiek, to ja wolę pójść do galerii i tam spędzić pół godziny lub godzinę. Po prostu.
Tak, no
ale
dobrze, tylko
jest to poczucie komfortu. I ja myślę, że to jest też to rozróżnienie. Że właśnie w tej przestrzeni nie miejsca, to jest to, co zostaje zapewnione. Tak, właśnie poczucie komfortu. To jest to, z czego my czerpiemy jakiś rodzaj satysfakcji. I to oczywiście też jest, czemuś służy, prawda? To też czyli ty wiesz, że jesteś, prawda, w ten sposób jakoś manipulowana i akceptujesz, wchodzisz w tę grę, wchodzisz w tę rolę. Tak, i ja myślę, że bez tego nie jesteśmy utopistami, nie postulujemy wyburzenia galerii. Natomiast to, co pokazujemy z drugiej strony, że zagrożeniem pojawia się właśnie ta możliwość, ta ekscytacja. I tutaj jest kwestia na przykład debaty, która się ostatnio przytaczała na temat krakowskiego Kazimierza, który był przykładem prawdziwego miejsca z prawdziwą atmosferą, który został coraz bardziej, był zasiedlany przez artystów stopniowo, później już komercyjne pensjonaty, antykwariaty tematyczne, knajpki, restauracyjki i stał się rodzajem Disneylandu, prawda? I teraz pojawiła się kwestia właśnie tej McDonaldyzacji miejsc, które się teraz stają jakby scenografią, znowu nie miejscem. I oczywiście dużym przekłamaniem byłoby powiedzenie, że Menel na ulicy, którego można nadal spotkać, ale pewnie już coraz rzadziej, gwarantuje nam to, że coś jest miejscem, a coś jest nie. Jest tutaj jakiś rodzaj przekrętu, prawda? Ale trochę to, że to życie jest jakby było w tym miejscu zróżnicowane, a teraz staje się jakimś rodzajem konsumenckiej monokultury, sprawia, że ono traci swoją atrakcyjność.
Ale może to są takie wyspy na mapie miasta, które po prostu, każda z nich ma swoje parametry, cechy charakterystyczne i tak jak wchodzimy w role różne w różnych innych miejscach, jestem w roli podróżnego na lotnisku, jestem w roli konsumenta w galerii handlowej, to są jakby moje różne twarze.
Dorota Leśniak-Rychlak, Joanna Orlik i Dorota Jędruch są dzisiaj z nami. Redaktorki pisma, no tak na skróty, przepraszam, bo to dużo by tłumaczyć. Pismo jest znakomite, jeszcze raz powiem. Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni. Pani Anna, dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Ja serdecznie pozdrawiam obie panie, dlatego
są nawet trzy.
Nawet są trzy. Dziękujemy.
Widzieliśmy, której pani nie pozdrawia, no ale rozumiem, że wszystkie trzy są pozdrawiane.
Machamy, tego nie widać.
Pozdrawiam obie, powiedzmy, bo znam czasopismo i jestem stałą czytelniczką, także od samego początku, odkąd tylko się dowiedziałam, że jest, to po prostu zaczęłam kupować. Z wykształcenia jestem grafikiem i architektem krajobrazu, dlatego temat jest mi bardzo bliski, który jest poruszany dzisiaj. Chciałam powiedzieć, że właściwie nie ma przestrzeni niczyich tak naprawdę, dlatego że nawet jeżeli my ludzie nie zajmujemy jakiejś przestrzeni, to są jeszcze oprócz nas zwierzęta, które zajmują nawet przestrzeń w miastach. I takie też niczyje przestrzenie są potrzebne, no właśnie nie tylko na galerie handlowe, ale ja wiem, no potrzebne są takiej swobodzie, powiedzmy, żeby były takie wolne przestrzenie.
Żeby było czym oddychać.
Żeby było czym oddychać właśnie, nie tylko galerie właśnie handlowe.
Tak, żeby wróble miały gdzie się zagnieździć.
Tak, no i o tym mówię. A jeżeli chodzi o moje takie doświadczenia jeszcze z dzieciństwa, to ja jestem ze Śląska i były takie miejsca, które były tak zwane niczyje i to właśnie my, dzieci, powiedzmy, bawiliśmy się w takich miejscach. A potem w tych miejscach zaczęły powstawać osiedla. No oczywiście, powiedzmy, ładniejsze, prawda, bo jakieś ładne miejsca, zadbane. No i tych miejsc takich wolnych jest coraz mniej, także to taka jest ekspansja człowieka na w ogóle, powiedzmy, na terenie miast i nie tylko, bo miasta się rozbudowują, także zajmujemy coraz więcej i coraz mniej jest tych przestrzeni niczyich.
Dziękuję pani Anno. Dziękujemy. Dziękuję. Pani powiedziała o potrzebie tych przestrzeni niczyich. Ja też to czuję. No i teraz no właśnie, tylko co zrobić, żeby ta potrzeba była zaspokajana przez coś, co autentycznie jest, a nie coś, co jest taką podróbą. Bo ja galerie, centrum, no, galerie handlowe to jednak są podróby.
Tak, ja mam taką historię sprzed paru dni, obserwację bardziej. Może trochę nie na temat, a trochę na temat. A propos tych zmian, o których mówiła pani Ania. Kiedy coś się próbuje wyładnić, tak uładzić. Niedawno w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego powstał pomnik Piłsudskiego. I nie o nim będę mówić, tylko o tym, co tam się wydarzyło. Otóż to jest moja droga do domu. I wracam tamtędy często wieczorem. To jest takie miejsce, które wybrał sobie ten bezdomny. To jest jedna osoba, która cały czas powraca. Wtedy ta obecność jego i to, że spotykałam go regularnie, oznaczało, że on jakoś to miejsce oswoił i udomowił, ale to było bardzo nienarzucające się. Raz zobaczyłam jakieś krzesło dodatkowe, które on jakby zaczął meblować tą swoją przestrzeń, to było bardzo ładne. Teraz, po uporządkowaniu tego skwerka, to raptem tydzień minął od uporządkowania, od oddania w nowej szacie, nie widziałam go. Coś się zmieniło i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jakby w pewnym sensie z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło. To miejsce nadal jest tak samo otwarte, nawet ławki wymieniono na nowe. Nie wiem, pewnie są świeże, bardziej estetyczne, bardziej eleganckie. Jego nie ma. Mhm. Jakie są jego kryteria wyboru? Co się stało z tym miejscem, że ono jakby jemu zostało zabrane? Mhm.
Ja może znowu odwołam się do takiego wielkomiejskiego, nawet metropolitarnego przykładu i znowu powiem o Paryżu, którym po prostu zajmuję się zawodowo, stąd te wszystkie przykłady.
Ale Dorota Jędruk się zajmuje zawodowo, tak?
W latach 20., 30. XX wieku były takie miejsca w Paryżu, które nazywały się takimi zdewastowanymi dzielnicami, których mieszkańcy toczyli tam takie życie, które troszeczkę przypominało życie małomiasteczkowe właśnie. Nawet robiono badania socjologiczne w tych właśnie miejscach. Tam życie koncentrowało się na ulicy, właśnie wokół kawiarni, takiego baru lokalnego. I oni mówili, ja do Paryża nie chodzę, mimo że byli o 300 metrów od katedry Notre Dame, bo to było rzeczywiście w centrum Paryża. I oni żyli w strasznych warunkach. Oni nie mieli wody, nie mieli kanalizacji. I w tych miejscach przeprowadzono coś takiego, co się nazywa rewaloryzacją. Wybudowano tam bloki o znakomitym standardzie, znakomitym. I okazuje się wtedy, że ci ludzie, którzy... Większość z tych ludzi musiała się wynieść z centrum Paryża, ale ci, których było stać na te mieszkanie, bo to jest też taka różnica może troszeczkę. W Polsce uważamy zwykle, że mieszkanie w bloku jest jakoś dewaluujące dla osoby, która w nim mieszka, że tam mieszkają tylko ludzie biedni. Natomiast są rzeczywiście luksusowe bloki w centrum, szczególnie w centrum Paryża. I okazało się, że życie uliczne zanikło. Po prostu ludzie przestali wychodzić ze swoich mieszkań. Mhm. Oczywiście telewizor, prawda? To też jest takie miejsce, które sprawia, że... No. Taki przedmiot, który sprawia, że koncentrujemy się tak jak kiedyś wokół kominka, wokół tego obrazu w środku mieszkania. Aha. Ale o dziwo, ci ludzie stracili identyfikację z tym miejscem, w którym żyli.
I tam wybuchły zamieszki, jak pani jeździła.
Tam wybuchają zamieszki, tak.
Aha, ale w tym miejscu też wybuchły.
W tym konkretnym miejscu nie zamieszki wybuchły, ale jakby z tego stanu wynikają. To znaczy braku tożsamości, braku utożsamienia się z miejscem. Czyli jakby miejsce jest konkretne, ono nie jest niczyje, prawda? Nie jest nie miejscem. A jednak ludzie się z nim nie utożsamiają, odrzucają. Aha. To jest jakby druga strona tego.
Proszę.
Znaczy ja chciałam jeszcze do tego, o czym Jasia wspomniała, to znaczy o bezdomnych w tej przestrzeni i o różnych użytkownikach tej przestrzeni, bo u nas się pojawił też wątek takich właśnie niestandardowych użytkowników przestrzeni niczyich, związanych trochę z jakimś rodzajem subkultur. Czyli to są na przykład gracze w Turbo Golfa, którzy w porąbce Kozubniku tam sobie organizują jakieś rozgrywki, czy też przedstawiciele sztuki graffiti, paintballerzy w ruinach właśnie ekskluzywnego domu wypoczynkowego dla PRL-owskich dygnitarzy. I pojawia się też tekst Romka Rutkowskiego na temat tego, że my poszukujemy teraz tych szorstkich przestrzeni. Prześlizgując się przez te gładkie wnętrza, nagle odczuwamy potrzebę jakiegoś szorstkiego doznania i że i tak naprawdę te potrzeby szorstkiego doznania odczuwają nie tylko przedstawiciele właśnie takich marginesów czy subkultur, ale również ci, którzy zwykle funkcjonują właśnie w garniturach. Ale nagle tutaj te przestrzenie stają się sceną dla ekstremalnych działań. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to nie są miejsca, że to jest trochę może symptom tego takiego polskiego yuppie, który jedzie na wyprawę do dżungli. To znaczy, że być może to jest jakiś psychologiczny fenomen, że będąc normalnie żyjąc na bardzo wysokich obrotach, potrzebuje również bardzo wysokich obrotów odpoczywając. Tym niemniej okazuje się, że właśnie sceną dlatego stają się przestrzenie niczyje. Mhm. I to jest...
Właśnie, to może na koniec jeszcze. Chciałbym, żebyście panie opowiedziały o dwóch. A co tak pani robi?
Bo jeszcze chciałam coś powiedzieć, tak? Bo mi się przypomniało.
Ja przepraszam.
A propos tego, co ty powiedziałeś o tym osiedlu, prawda? Które zrewaloryzowano i w związku z tym ona utraciła tożsamość. Ale z drugiej strony sobie myślę o tych wszystkich nowych osiedlach, które są tak bardzo czyjeś i te przestrzenie są tam tak bardzo czyjeś, że się je obudowuje bardzo wysokimi murami i też tam nie ma kontaktu między sąsiadami, którzy żyją obok siebie. Więc to jest tak niczyje czy czyjeś, zdobyte i moje własne czy cudze. A to doświadczenie, Dorotko, o którym ty opowiadałaś, ja sobie przypomniałam taką historię z moich wyjazdów do Rosji, kiedy świadomie wybierałam miejsce, bo w rosyjskich wagonach można jeździć albo na tak zwanej plackarcie, czyli w takim wagonie, gdzie wszystkie koje są przypięte do ścianek i nie ma przedziałów, albo w coupé, które są droższe oczywiście i gdzie są tylko 4 osoby w przedziale, jest bardzo ekskluzywnie. I zawsze wolałam plackartę, bo tylko tam się wytwarzała taka wagonowa społeczność.
Właśnie. I to jest jeszcze coś takiego, o czym w ogóle nie mówiliśmy, a to jest chyba podstawa. Jak patrzę na zegar, dzisiaj serwis będzie trochę później, proszę państwa, gdzie mamy święto w Trójce. Trochę zamieszania, jak to przy okazji święta. Ajo śpiewała zupełnie fantastycznie. Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem. I tak sobie zrobiliśmy święto. Będzie trochę później serwis. Proszę jeszcze o cierpliwość. To znaczy przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólna. Taka przestrzeń, która jest po to, żeby była wspólną przestrzenią. A tutaj właśnie okazuje się, że ktoś nam kradnie tę przestrzeń, że my musimy gdzieś ją odnajdywać w jakichś zrujnowanych ośrodkach czasowych, jak w tym Kozubniku pod Porębką. To jest fascynujące w ogóle miejsce, nieprawdopodobnie ciekawe. Ale jednak to jest Dziki Zachód, tak? Jakoś, no właśnie, tutaj w tym numerze akurat pisma jest o tym bardzo mało. A to jest jakaś gigantyczna potrzeba, żeby mieć przestrzeń wspólną, żeby ona była czyjaś, nasza wspólna, prawda? Jakie panie mają pomysły na ten temat? No to, żeby coś tak na koniec to ładnie, żeby szło ku dobremu.
Na osobny numer.
To, to prawda. On,
tak, wydaje, właśnie. To znaczy, ja myślę, że tutaj jak pan mówi o wspólności, to w dalszym ciągu często pokutuje w Polsce takie przekonanie, że jak coś jest niczyje. Wspólne, to jest niczyje. I tak się do niego też, do tego miejsca odnosimy, prawda? I czasami zdarzają się takie zrywy, jest już świadomość, że powstaje przestrzeń publiczna, ale ona właśnie zazwyczaj bywa dość ekskluzywna. Czyli wydaje mi się, że to, co się u nas, co się pojawia, to postulat jakiegoś takiego rozsądnego środka. I pewnie jeżeli mamy postulować, no to też świadomości urzędniczej, prawda, decydentów na temat potrzeby takich miejsc, właśnie tych miejsc trzecich z kolei, które u nas się też pojawiają w jednym tekście, które są miejscem spotkań, a nie zakupów, a nie mieszkania, a nie ćwiczeń, prawda, atletycznych.
Dorota Leśniak-Rychlak, naczelna autoportretu. A teraz do Jędruch.
Tak. I powiedziała również o tym, ja też wiem z własnego doświadczenia, że problemy społeczne zawsze wyprzedzają problemy przestrzenne. Oczywiście mówi się dużo o tym, że przestrzeń generuje pewne zjawiska społeczne, ale wydaje mi się, że najpierw jest społeczeństwo. I żeby była przestrzeń publiczna, to musi być również jakieś życie wspólnotowe, prawda? Świadomość tego, że chcemy być razem. Ja mam wrażenie, że my w tej chwili nie mamy takiej potrzeby i takiej świadomości, że chętnie się pozbywamy przestrzeni publicznych. Oczywiście i to jest nasza rola również, żeby zachęcać do tego, żeby chcieć tworzyć przestrzenie publiczne, ale to najpierw musi być wola użytkowników.
Ona a ja myślę sobie, że na przykład jak mamy takie mocne miejsce kulturowe, jak Studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej i tam przyjeżdża artystka tak jak Ajo, no to od razu widać, jak ludzie chcą być razem. Bo to nie jest tylko tak, że chcę na nią patrzeć, bo jest prześliczna i posłuchać, bo pięknie śpiewa, ale też chcą być razem ze sobą w takim miejscu. Więc gdyby były takie miejsca, ja bym to jednak odwrócił. Ja myślę, że...
ostatnio widziałam taką na bramie jakiegoś domu, widziałam taką tablicę, która mnie zmroziła. Było to zdjęcie pokazujące psa i karabin. I tam było napisane, ktoś sobie to umieścił na bramie wejściowej, gdzie zwykle daje się witamy, prawda, serdecznie. Było tam napisane, jeśli ja cię nie zagryzę, to ja cię zabiję, to on cię zabije, czy coś takiego. Więc to też pokazuje, że czasami nie chcemy tak naprawdę szukać jakiegoś wspólnego miejsca.
Ja myślę, że ta tęsknota jednak jest.
Ja też tak myślę.
I ona Olik na koniec.
Ja też tak myślę, to znaczy przychodzi mi do głowy taki już mocno wytarty przykład, ale jednak bardzo spektakularny, jak wszystkim albo dużej części społeczeństwa po śmierci papieża bardzo zależało na tym, żeby być razem. I to był jakiś rodzaj ruchu społecznego, który dał wyraz jakiejś ogromnej potrzebie. To nie chodzi o to, żeby to waloryzować od razu, ale myślę, że potrzeba ewidentnie jest.
Dziękuję bardzo. Redakcja pisma Autoportret. Bardzo miło. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.